dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku morza szum, ptaków śpiew.
Taki to pożyje. Z tego co wiem, to leży teraz na plaży rozwalony bykiem, kurczę. Gdzie to jesteś w ogóle?
No dobrze, faktycznie może zacznijmy od tego, że faktycznie jestem na plaży. Dosłownie w tym momencie siedzę na plaży. Mam nadzieję, że wiatr nie masakruje mikrofonu, bo postarałem się go ochronić możliwie najbardziej przed wiatrem, ale to jest właściwie niemożliwe. No, więc trochę tego wiatru...
Wiem, skarpeta na skarpecie.
Tak, zdjąłem lewą, prawą, po prostu, wiesz, sandałki wbite obok, bo wiadomo, że prawdziwy Polak, to musiałem tu przyjść w sandałkach i skarpetkach, więc po prostu...
A parawan? Parawan jest? Parawan jest? Parawan jest, czy...
Właśnie, słuchaj, zapomniałem parawanu.
Uuu, no to ja nie wiem, czy w ogóle... ale to dobrze, chociaż wpuszczają na plażę jeszcze bez parawanu u nas i... Jako parawaning to nasz chyba narodowy plażowy sport teraz, prawda? Jest poza piłką siatkową, czy siatkówką plażową, więc no to odważnie, że się wybrałeś. Ale dużo parawanów ogólnie, dużo ludzi?
Dookoła jest cała masa, dlatego postaram się mówić jakoś możliwie nie najgłośniej, bo po prostu i tak ludzie na mnie dziwnie patrzą, że gadam do mikrofonu owiniętego szmatami, skarpetkami i w ogóle na środku plaży.
Wyglądasz pewnie jakbyś tam się sztachał tymi skarpetami, skulony tak, no, skulony nad zbitkiem skarpet i gada do siebie, uważaj, bo tam może zaraz policja jakaś podjechać, tak więc rzeczywiście nagrywajmy,
no właśnie,
nagrywajmy
to szybko, przez to.
nagrywajmy.
Okej, okay, dobrze. W dzisiejszym odcinku myślę, że zaczniemy od porozmawiania sobie o tym, że jeżeli ktoś z Was ma iPhone'a z zainstalowanym Fortnite'em, to możecie go sprzedać za prawie 6000 zł.
A i tak słyszałem, że tam jakieś psztyczki poszły między firmą, która wydała Fortnite'a, a Apple'em, tak? Usunięty został Fortnite ze sklepu Apple Store. I tylko zdaje się...
Zresztą nie tylko z Apple Store.
Okej.
Okay. Bo Epic się poprztykał ogólnie i z Apple'em, i z Google'em. I w tym momencie Fortnite wyleciał właściwie z jednego i drugiego mobilnego sklepu.
No to nieźle.
Poszło o mikropłatności, dlatego że normalnie mikropłatności robione są na takiej zasadzie, że są obsługiwane przez serwer Apple'owski czy serwer Google'owski. No i każda z tych firm, w momencie kiedy ty powiedzmy kupujesz sobie w dowolnej grze czy w dowolnym programie, jakąkolwiek rzecz, no to w tym momencie oni sobie odcinają jakiś tam procent. O ile dobrze pamiętam, w przypadku Apple'a jest to chyba 30%, przy Google'u nawet nie będę strzelał, bo tego nie sprawdzałem. I oczywiście Epic postanowił ominąć cały ten proceder, no i stwierdzili, że zrobią sobie mikropłatności, które nie będą przechodziły przez Apple'owski serwer czy Google'owski serwer. No i od tego się zaczęło. No i Apple faktycznie postanowił Fortnite'a...
Oj.
Tak, Apple postanowił Fortnite'a wywalić. I teraz... Wiesz, to nie jest główny problem, bo sam Fortnite to jest, powiedzmy sobie szczerze, jedno. Natomiast na silniku Unrealowskim, który został również zbanowany w tym momencie, jest cała masa gier, między innymi chociażby jeden z Elder Scrolls, właściwie jedyny Elder Scrolls, który jest mobilny. To jest gra, którą nawet przez chwilę gdzieś tam grałem, chociaż też szybko się poddałem, bo wszystkie te gry mobilne moim zdaniem bardzo mocno są nastawione właśnie na mikropłatności i bardzo mocnym stopniu ta rozgrywka jest dosyć ograniczona, ale no nie ukrywam, że pograłem sobie przez chwilę w tą grę, głównie dlatego, że zaskoczyła mnie grafika. Unrealowski silnik na telefonie wygląda naprawdę obłędnie. No i w tym momencie również właśnie te unrealowskie silniki mają problem, więc to nie tylko sam Fortnite i nie tylko sam Epic, ale twórcy, którzy korzystali z silnika Unreala, no to w tym momencie też są w lekkich tarapatach. Czekamy z niecierpliwością na to, co się dalej wydarzy. Grałeś w ogóle kiedyś Fortnite'a?
Nie. Właśnie ominęła mnie ta gra, natomiast widziałem troszeczkę gameplayu na YouTubie, więc mniej więcej wiem, jak to wygląda, czym się to je, natomiast sam osobiście nie grałem.
Właśnie ze mną jest podobny problem. Powiem ci, że ja jestem z tej generacji, która cięła bardzo mocno w Quake'a, w Unreala, ale Fortnite jakoś po prostu tą kolorową grafiką, jak tylko zobaczyłem, jak to wygląda, to mnie odrzucił. Chociaż wiem, że to jest mega popularna gra w tej chwili. Wyobrażasz sobie, że ktoś może kupić iPhone'a za 5-6 tysięcy złotych tylko dlatego, że jest na nim zainstalowany Fortnite?
Tak, to rzeczywiście jest niesamowite. To znaczy powiem ci, że tu chyba chodzi o to, że... Aha, to znaczy jeśli on już jest zainstalowany, to on będzie działał.
Tak, jeżeli jest zainstalowany, to będzie działał, no bo tak jak, zobacz, że mikropłatności, czyli podejrzewam, że cała komunikacja z serwerem Epica w tym momencie odbywa się poza udziałem Apple'a, więc w tym momencie on działa i ludzie wystawiają po prostu na aukcjach te telefony i sprzedają
je za... Niesamowite. Coś niesamowitego, to znaczy widzisz, no tak jak mówisz, no nie nasz kanon gier, no osobiście lubię bardziej mroczne gry i tutaj nawet dla ciebie Doom ostatnio wspominaliśmy, był już za kolorowy, jak ja uważam, że Doom jest bardzo fajną grą i akurat te kolorki nie są tutaj złe. A będąc tutaj w klimacie gier, słyszałem, że grałeś w Microsoft Flight Simulator. To jest dopiero wielka gra, tu jest dopiero co pograć.
No wiesz co, niestety nie grałem, jedynie mogłem się przyglądać rozgrywce.
Jak ktoś gra.
Tak, ale powiem ci szczerze, że to jest niesamowity temat. Jeżeli ktoś z was do tej pory nie słyszał o Microsoft Flight Simulator, symulator lotnictwa, ale to, co Microsoft zrobił pod kątem mapy, to jest coś niesamowitego, bo tak, pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego, żeby Microsoft postanowił zapuścić sztuczną inteligencję, która przemieliła właściwie wszystkie zdjęcia satelitarne, które pewnie w Google były dostępne. Zresztą może niekoniecznie były to materiały googlowskie, akurat tego nie sprawdziłem, ale udało im się wygenerować trójwymiarową mapę świata, nad którą można latać, właściwie całego świata, całej Ziemi. Widziałeś w ogóle, jak to działa? Bo to jest niesamowite.
Tak, widziałem. Jest to w ogóle niesamowite, dlatego że jest to, można powiedzieć, produkt naprawdę przełomowy, ponieważ na starcie, właściwie kupując całą grę, mamy odwzorowaną całą planetę Ziemię w skali 1:1. Jest to po raz pierwszy właściwie taka chyba sytuacja w grach wideo, komputerowych, tak to nazwijmy kolokwialnie. Oczywiście nie będziemy mieli wszystkich miejsc na świecie, tam nie polecimy na pewno do Korei Północnej, prawda, czy jakichś innych obozów pracy.
Może tak być.
Czy jakichś innych stref obozów pracy w Chinach.
Natomiast, strefa 51, wszyscy od razu ci da, nie?
Coś w tym stylu. Natomiast rzeczywiście polecimy praktycznie w każdy zakątek świata i być może nawet możemy nad swoje osiedle, czy tam rejon, na którym mieszkamy, sobie polecieć i faktycznie swój dom znaleźć. Tylko no, problemem może być to chyba, że go możemy, nie zawsze możemy poznać, że to jest akurat nasz dom, dlatego że wiem, że to AI, o którym wspominałeś, ono generuje w Microsoft Flight Simulator sztuczne tekstury i nakłada je po prostu na bryły 3D widoczne w grze, natomiast nie zawsze jest to właśnie tekstura, czy nie zawsze, to nie jest w ogóle tekstura, którą rzeczywiście tutaj oddawałaby 100% no budynek, w którym się mieszka, dlatego że wiem, że to jest brane z jakiejś tam palety, tam jest kilka palet, chyba paleta miejska, paleta tam redneck, wiejska, jakaś tam lasy czy coś takiego i on po prostu tak to AI generuje. No, nie dziwi mnie to zupełnie, dlatego że jeżeli to jest Ziemia 1:1, no to ogrom tego jest, po prostu byłby przerażający do nakładania tutaj dla grafików tych tekstur, jak twórców tych planż, więc nie dziwi mnie to, że to zostało tak troszeczkę uproszczone. Ale co, latałeś nad łodzią? Widziałeś swój blog? Pewnie sprawdzałeś.
Wiesz co, oglądaliśmy razem z moim siostrzeńcem, oglądaliśmy łódź z góry. Tak jak patrzyliśmy, to on był w stanie właściwie rozpoznać większość budynków, bez problemu. Pokazywał cały region, że tutaj to, tutaj tamto. Fakt, że część budynków takich bardzo charakterystycznych, typu jakaś bazylika, czy nie wiem, powiedzmy jakieś centra handlowe, to wszystko wygląda troszeczkę inaczej, bo ten algorytm na podstawie płaskiego zdjęcia zrobionego z góry próbuje odtworzyć właściwie 1:1 wygląd całej Ziemi. Więc wiadomo tutaj, że to jest niemożliwe, żeby każdy budynek wyglądał tak, jak wygląda. Blokowiska wyglądają bardzo dobrze. I myślę, że to jest w ogóle pierwsza rzecz, którą każdy będzie chciał sprawdzić. Obstawiam, że prawie każdy będzie chciał polecieć w pierwszej kolejności zobaczyć własny dom. Przynajmniej ja bym tak zrobił. I z tego, co widziałem, to bardzo dużo ludzi w ten sposób właśnie zaczyna przygodę z symulatorem. Cała reszta różnie, bo są budynki, które są odtworzone przez grafików. Kilka takich budynków w Polsce mamy, między innymi jest to Pałac Kultury. Chyba jest to również rynek w Krakowie. Rynek w Krakowie jest chyba również odtworzony właśnie przez grafików i on wygląda bardzo dobrze. Cała reszta poznać można naprawdę bardzo dobrze swoje miasto, można poznać swoją okolicę. Jeżeli zaczniemy się przyglądać bliska, no to wiadomo, że jest już troszkę gorzej. Natomiast ja się zacząłem zastanawiać nad tym, że zobacz, w tym momencie zostały wykorzystane zdjęcia satelitarne. Natomiast zastanawiam się, kiedy przyjdzie ten moment, że sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana również do tego, żeby przeanalizować nie tylko zdjęcia właśnie satelitarne, ale po pierwsze zobacz, że mamy Street View googlowski, który przejechał przez większość ulic. Być może będzie w stanie ta sztuczna inteligencja powiązać dany budynek czy dany kształt z tym, że tutaj mamy teksturę, która jest faktyczną teksturą danego miejsca, lub nawet pójdźmy krok dalej, Pamiętaj, że wszyscy właściwie, którzy robimy w tej chwili zdjęcia naszym smartfonem i uploadujemy je do chmury googlowskiej, czyli korzystamy z Google Photos, to w tym momencie wszystkie te zdjęcia są dostępne na serwerze googlowskim. I one również są analizowane przez sztuczną inteligencję, bo ona chociażby kataloguje nam, chociaż w Polsce akurat domyślnie nie jest to włączone, natomiast można to sobie samodzielnie włączyć, jeżeli ktoś się postara, kataloguje nam chociażby twoje zdjęcia, które masz w Google Photos, na podstawie twarzy, czyli już mamy rozpoznawanie twarzy. Każde z naszych zdjęć również, przynajmniej jeżeli ktoś sobie nie wyłączył lokalizacji w telefonie, zawiera również informacje, gdzie to zdjęcie było zrobione. I jeszcze kilka lat, wydaje mi się, a będziemy mogli zagrać w FPS-a albo w jakąś grę, gdzie nie oglądamy tego miasta z góry, tylko oglądamy właściwie z pierwszej osoby i wydaje mi się, że naprawdę, ja obstawiam takie 20-30 lat, no, to może być mało, dobra, 30-40 i naprawdę będziemy w stanie zapuścić taką sztuczną inteligencję, która w kilka lat wygeneruje nam mapę całej Ziemi 3D bardzo dokładną.
Bardzo możliwe, tym bardziej, no, ale jednak myślę, że co zastanawiałem się właśnie nad tym Google Street View, natomiast pomyślałem sobie, że jednak ilość tych tekstur, ogrom tych miejsc, jak one są różne, to spowodowałoby, że gra tutaj rozrosłaby się do takich niebotycznych rozmiarów, naprawdę, no, byłaby ogromna, podejrzewam, że i tak jest ogromna. Jeśli chodzi o miejsce, które zajmuje i w ogóle te wszystkie elementy składowe. No natomiast ni mniej, ni więcej jest to świetna gra na pandemię. Tutaj chyba po prostu trafili idealnie w okres. Można sobie zwiedzać świat, nie wychodząc z domu. Nawet jeśli ktoś się niesamowicie boi, nawet w grze, no to wciąż lecimy w powietrzu i nie ma tutaj kontaktu z nikim. Tak więc jest. Myślę, że tutaj bardzo trafiony pomysł i przyjemnie się na pewno każdemu będzie grało.
Faktycznie, jak już jesteśmy przy pandemii, siedzeniu w domu i tego typu rzeczach, to Marcin, właściwie zaczęliśmy ten odcinek specjalny. Ja zapomniałem w ogóle, przez to, że siedzę na tej plaży, to rozsypała mi się całkowicie struktura tego odcinka i zapomniałem po pierwsze powiedzieć, że witajcie w odcinku specjalnym i że jeżeli ktoś z was wpadł po to, żeby posłuchać typowego naszego odcinka o retro tematach, to zapraszamy w przyszłą niedzielę. Natomiast dziś przed nami właśnie odcinek specjalny, który już od jakiegoś czasu trwa i o którym zapomniałem wspomnieć. I standardowo zapomniałem cię również zapytać, Marcinku, cóż tam u ciebie, bo z tego co wiem, to obu nas tryb sport w różnych dziwnych urządzeniach trochę urządził.
Tak, to prawda. Wiesz co, ja ostatnio byłem zajęty łamaniem sobie ręki na hulajnodze. Ogólnie to mnie tutaj skupiało moją uwagę. Jak i właśnie bieganiem po lekarzach, na prześwietlenia i tak dalej. Ogólnie wiesz, no większość ludzi, ja wiem, że tutaj sobie pewnie pomyśli, że fajnie byłoby wykorzystać końcówkę lata, gdzieś się przejechać, no poleżeć na plaży, tak jak ty. Natomiast ja stwierdziłem, że lepiej będzie się połamać. I tak to właśnie wyszło. Pomyślałem, że może mi to brak. Dawno sobie nie złamałem ręki, no i faktycznie udało się, jest. Złamałem.
No dobra, ale L4 jest, prawda?
L4 jest, tak, hulajnoga mi się trochę poobcierała, tak więc, no bo ogólnie tutaj tak z tym wiraszkowaniem na tej hulajnodze, to tutaj przestrzegam wszystkich, że jednak te odbloki i sport mode to jest coś, no fajnie się jeździ rzeczywiście, kurczę, natomiast trzeba uważać, bo powiem wam, że jak glebnąłem, to zazwyczaj jak się wywrócisz, to szybko wstajesz, prawda, żeby nikt tego nie patrzysz, nikt nie tego nie widział, czy żeby tutaj wstydu nie było, natomiast wierz mi, że ja leżałem jeszcze chyba z minutę. Myślałem, że po prostu nie żyję. Natomiast no, zebrałem się.
Przepraszam cię, że się śmieję, ale wyobraziłem sobie tak jak w takich grach komputerowych wprowadzono efekt ragdoll i się tak szmaciana lalka.
Stary, dokładnie tak było, wierz mi, że obróciło mnie kilka razy po prostu jeszcze po tym wywrotce, jak po prostu w jakimś filmie akcji, dlatego no niesamowite, no cieszę się, że nic mi nie jest. Trochę mi żal, bo trochę mi się hulajnoga z boku obtarła, no ale na szczęście nie bardzo. No jeszcze przy okazji sobie przebiłem tym razem przednie koło, bo ostatnio tylne. No tak więc no. Tak więc no widzisz, cały czas się staram coś zmienić w życiu. No albo sobie coś złamać, albo przebić inne koło, no co wiesz, coś, cały czas jakieś zmiany.
Tak, tryby sport są podstępne. Widzisz, ciebie urządził tryb sport w hulajnodze, a ja urządziłem się włączając tryb sport w dronie, bo chciałem troszkę szybciej polatać. Okazało się, że to nie hamuje tak dobrze jak bolid Formuły 1. W momencie, kiedy go rozpędzisz, to on jednak zasuwa na tyle szybko, że jak już widzisz, że leci w drzewa, to w tym momencie nie jesteś w stanie powiedzieć, dobra, hamuj, o nie! No, dosyć długo go szukałem. Całe szczęście jest w miarę cały. Przez chwilę tam miałem z nim problemy, ale już działa poprawnie. Natomiast też postanowiłem tak samo jak ty, że ty też mi napisałeś, że już nie włączasz trybu sport, to ja w dronie też już trybu sport nie będę odpalał.
No, powiem ci, że to jest niesamowite. Ja jak pierwszy raz odpaliłem sobie sport mode w moim dronie, to faktycznie, tak jak wspominaliśmy tam w którymś odcinkach, gdzie mówiliśmy o dronach, on leci około chyba 65 km na godzinę. No jest to niesamowita prędkość i faktycznie to jego hamowanie jest na kilku metrach. Fajnie to w ogóle wygląda, bo on tak się zapiera jakby w powietrzu i próbuje właśnie zwolnić. No natomiast prędkość jest niesamowita, no niesamowita. Ja nie spodziewałem się, że to jest aż tak szybko. No i trzeba dosyć mocno uważać, żeby sobie przede wszystkim nie wlecieć w twarz, bo też mi się tak prawie udało, więc no... Trzeba uważać.
No, na razie niż ja. Na razie drzewa celowałem.
Na razie na sport mode nalepiam sobie, wiesz, taki plasterek, tam, żeby zakleić ten guziczek ze sport mode i wiesz, żeby mnie przypadkiem nie podkusiło. I wiesz, będę starał się jeździć ostrożnie. I jak to mama mówiła, nie popisywać.
No właśnie słyszałem, że popisywałeś się chyba przed dziewczyną, tak?
Nie, ale może nie, że przed dziewczyną, ale no dobra, co tam dalej?
Dobra, jak już jesteśmy przy dronach, to warto wspomnieć a propos tego, że w Japonii powstał w 2018 roku startup, który się nazywał SkyDrive i postanowili zrobić prototyp latającego samochodu. No i słuchaj, udało im się to na tyle dobrze, że są już po testach tego typu samochodu, który będzie niedługo latał nad Japonią. Właściwie założyli, że w przeciągu najbliższych lat ten samochód już będzie sobie nad Japonią latał. W przeciągu 2 lat na pewno zaczną nimi podróżować nad Japonią. Natomiast teoretycznie do końca 2028 roku planują, żeby latały już jako normalne kursujące samochody. Z początku mają być to samochody tylko i wyłącznie w trybie automatycznym, czyli generalnie sztuczna inteligencja będzie kierowała tym pojazdem, ale oczywiście ten tryb manualny będzie dostępny w razie czego, gdyby coś się działo. A do 2040 roku zakłada się, że rynek latających samochodów będzie miał wartość $1.5 biliona, więc no powiem ci szczerze, że niewąska kwota, czyli zdaje się, że przyszłość przyszła już teraz i samochody z Blade Runnera latające, i zresztą nie tylko z Blade Runnera, bo nawet jak przypominam sobie chociażby, nie wiem, Piąty Element, no to w Japonii już będziemy mieli powoli takie samochody.
Niesamowite. No ale gdzie jak nie w Japonii, prawda? No nie wyobrażam sobie innego kraju, który mógłby to próbować wprowadzić. No wcale mnie to nie dziwi. Japończycy zamiłowani do technologii, ale kurczę, wciąż mi się to gdzieś nie mieści w głowie, jak miałby wyglądać ten ruch powietrzny. Jak przecież gdyby doszło do zderzenia, to przecież maszyna mogłaby spaść na ziemię, po której, czy tam na chodnik, czy ulicę, po której przyszliby piesi, albo jeszcze starodawne, jeżdżące na kołach auta. Więc no jest to naprawdę aż, kurczę, mind-blowing trochę, prawda? Ja się tutaj zastanawiam, w jaki sposób w ogóle miałoby być to rozegrane, jak miałyby być napędzane te samochody, wiesz może?
One będą wyglądały troszeczkę podobnie jak dron, czyli to będą 4 śmigła na każdym z rogów samochodu.
A, okej. To myślałem, że to może bardziej jakieś już... to już trochę przesadziłem, bo gdzieś tam w głowie miałem jakieś pulsarowe silniki, no ale zaraz, no przecież jeszcze tego ludzie, jakby ludzkość tego nie dotarła do takiej technologii. Nie sądzę, żeby Japończycy gdzieś ją ukrywali. Ale myślę, że wiesz co, przeszło mi tak przez głowę, że mogłoby być to jak dron napędzane po takiej wirniki. A z tym, że myślę, że to się jeszcze pewnie zmieni za jakiś czas, ponieważ takie napędzanie no jest dosyć, umówmy się, niebezpieczne. No kurczę, takie 4 szatkownice latające nad ulicą, w ogóle to jaki to musi hałas generować, przecież wiesz, jaki hałas generuje dron. No ale bardzo
tak,
ciekawy.
O tym nie pomyślałem, że faktycznie generuje bardzo dużo hałasu dron. Co więcej, te samochody mają latać z prędkością 100 km na godzinę, więc powiem ci, że to tak całkiem niewąsko.
Nie wąsko, plus wiesz, one nie będą tak jak nasze ważyły tam ponad 200 czy tam 300 gram, tylko one będą ważyły pewnie kilkaset kilo, plus już nie mówiąc o pasażerach, no akurat Chińczycy to są dosyć smukli ludzie, ale Boże, Japończycy, bardzo przepraszam, są dosyć smukli ludzie, natomiast gdzieś tam jeden Amerykanin, próbując się wpakować do takiej taksówki, mógłby tutaj spowodować jakąś ogromną kraksę i nie wiem, czy ten biedny samochodzik też by go uciągnął. No ale coś niesamowitego, no the future is now, tak jak powiedziałeś. Wiesz co, będąc właśnie w klimacie the future is now, to nie wiem, czy wiesz, że Matrix 4 jest wreszcie potwierdzony oficjalnie i kurczę, bardzo się tym cieszę, bo wiem, że mają się tam też spotkać starzy aktorzy, czyli Keanu Reeves i pani Carrie Ann Moss, jeśli tak się czyta to jej nazwisko, bardzo przepraszam, jeśli przykręciłem. Słyszałeś o tym?
Wiesz co, ja o tym słyszałem pół roku temu i jak o tym mi napisałeś, że hej, mam to jako temat odcinka, to się zacząłem drapać głowę i się zastanawiać, czy siedziałeś w lodówce przez ostatnie pół roku. Była pandemia, może stwierdziłeś, że dobra, wejdę do lodówki.
Wiesz. Zaraz, przepraszam, czy to ma być jakaś tutaj szpilka do mojej lekkiej nadwagi? Jeśli już to nie w lodówce, jeśli już to nie w lodówce, siedziałem jak już coś to w piwnicy.
Nie. Z kebabem.
A mi donosili mi kebaby. Nie, no ale to jest, słuchaj, niech pierwszy rzuci kebabem, komu się trochę nie przytyło przez pandemię, więc proszę się tutaj odczepić. Natomiast tak, faktycznie, ja słyszałem to, ale wiem, że tutaj prace zostały na jakiś tam sposób przerwane czy zapauzowane i dlatego, że chyba głównym problemem było to, że nie za bardzo było wiadomo, jak, w jaki sposób tutaj powrócić do stworzonego przez siostry Wachowskie teraz świata. I dlatego troszkę zatrzymali to kręcenie. Natomiast teraz zostało ono oficjalnie chyba potwierdzone z powrotem, z czego bardzo się cieszył Keanu Reeves, który był tutaj głównym, prawda, aktorem grającym Neo.
Bardzo lubię Keanu Reevesa. Bardzo lubię, naprawdę też. Świetny facet. I jeżeli chodzi o samego Matrixa, to też byłem wielkim fanem Matrixa. To jest w ogóle film, który jest sprzed 2000 roku, więc mamy go na liście tematów do omówienia. Chociaż to jest bardzo... Nie powiedziałbym, że to jest film retro, ale mimo wszystko no, jest jednak w naszym obszarze czasowym z tych rzeczy popkulturowych, którymi się interesujemy, więc na pewno w jednym z odcinków retro do Matrixa wrócimy. Wiem, że przerwali pracę dlatego, że koronawirus przede wszystkim. To jest jednak klucz.
To dla taki po prostu błahy powód, znaczy błahy, no błahy to może złe słowo, ale no tak, no widzisz, człowiek tak się już przyzwyczaił do tego koronawirusa, że już nawet nie pomyślałem, że to może być tutaj głównym powodem. No to już wszystko w takim razie jasne. Cieszy mnie bardzo, że naprawdę wracają starzy aktorzy. Ciekawe, czy Lawrence Fishburne wróci, który
nie,
grał.
Nie, to już jest potwierdzone,
Morfeusza.
Że niestety nie wróci. Na 100% nie wróci.
To bardzo szkoda. No nic, tak się jak czy inaczej. Wiem, że zdjęcia do filmu mają ruszyć w 2020 roku, ale data premiery jak na razie jeszcze nie jest znana.
Nie jest znana, natomiast ja ci wejdę z ciekawym dosyć tematem z mojego obszaru, co pewnie cię nie ucieszy, bo jak zaczynam mówić o fotografii, to jesteś lekko przerażony.
Słuchaj, ja mleko na gazie zostawiłem.
Dobra, to idź po mleko, a ja powiem, że...
Ja to muszę kontrolować, żebyś się nie rozkręcił za bardzo.
O tym, mendo wredna. To ja powiem ci, że Adobe, czyli twórca Photoshopa, postanowił, że zaczną oznaczać zmanipulowane zdjęcia i właściwie to chyba nie chodzi tylko o zmanipulowane zdjęcia, ale przede wszystkim te retuszowane zdjęcia i to jest w ogóle coś, co bardzo mnie zainteresowało, dlatego że ja jako fotograf, tworząc dowolną sesję zdjęciową, niemal zawsze koryguję czy retuszuję skórę, dlatego że szkła są tak dokładne, tak ostre, że w momencie, kiedy robię komuś zdjęcie portretowe, zresztą nawet nie tylko portretowe, no nie musi być portretem, to właściwie za każdym razem ta skóra wychodzi wręcz przerysowana i to dlatego, że normalnie nie patrzymy się człowiekowi tak bardzo na twarz i tak z tak bliska, tak? Bo w momencie, kiedy ja oglądam takie zdjęcie na monitorze, który ma 27 cali, rozdzielczość 4K, to właściwie widzę każdy jeden włosek na skórze i to wszystko, ten nadmiar tych informacji po prostu przeszkadza i to jest oczywiste, że tego typu zdjęcia się po prostu retuszuje. Za każdym razem, kiedy robię jakiś portret lub ujęcie z bliska, to ono musi być zretuszowane. Dlatego zastanawiam się, dlaczego Photoshop podjął taką decyzję, właściwie Adobe, szczególnie, że no chyba, że to było właściwie w stronę tych ludzi, którzy naprawdę bardzo mocno modyfikują zdjęcia, bo z punktu widzenia grafika właściwie mi się to nie podoba, dlatego że zawsze manipuluje się przy zdjęciach. I teraz jeżeli patrzę z punktu widzenia mojej dawnej pracy, czyli grafika komputerowego, który tworzył strony internetowe, tutaj za każdym razem, kiedy wrzucałem dowolne zdjęcie, zależało mi na tym, żeby to zdjęcie było jak najmniejsze. Każdy jeden kilobajt się liczył, więc tutaj wiadomo, że jeżeli te dane z modyfikacji tego zdjęcia, co było modyfikowane i jak było modyfikowane, będzie w tym JPEG-u zapisane, no to już w tym momencie zyskujemy jakąś dosyć dużą ilość danych dodatkowych. Jeżeli patrzę na to jako fotograf, no to w tym momencie retusz skóry przy profesjonalnych sesjach jest normą, bo szkła naprawdę wyciągają więcej niż widzisz. Chyba, że... No, ale okej, okay. Jeżeli robię zdjęcie, które jest powiedzmy swojego rodzaju HDR-em, czyli ma kilka stopni naświetlenia tylko po to, żeby wszystko wyglądało tak, jak powiedzmy widzi to ludzkie oko, żeby nie było prześwietlone niebo, żeby ciemne elementy były odpowiednio naświetlone, no to to również nie jest coś, co powiedzmy sobie szczerze zasługuje na jakąś dodatkową informację, że hej, to zdjęcie tak nie wyglądało. Więc odstawiając profesjonalny punkt widzenia, pozostają jedynie media społecznościowe, gdzie tam faktycznie Adobe czasami wchodzi za bardzo i to jest trochę przeginka. Natomiast powiem Ci szczerze, że nie bardzo wiem, co o tym myśleć.
No to tutaj rozumiem, rzeczywiście lament się tutaj może podnieść głównie ze strony pewnie jakichś instagramerek, których może wyjść, że nie są chyba tak śliczne, jakby chciały być, jak są naprawdę na tych zdjęciach. I tutaj już pewnie włosy jeżą im się na plecach, myśląc sobie, że to wszystko może, że ten cały retusz może gdzieś tam zniknąć i albo zdjęcie może być oznaczone jako grubo przeretuszowane. No natomiast ja to jako tutaj grafikowi, no ja to rozumiem, dlatego że no nikt nie chce mieć, jeśli masz jakiegoś wielkiego, że tak powiem, syfa na czole w dniu ślubu swojego wesela, to pewnie go nie chcesz mieć i to jest oczywiste, że gdzieś tam retusz się stosuje i ukrywa takie rzeczy. No tak jak mówisz, no zdjęcie będzie się rozrastało coraz bardziej, plik zdjęcia, ponieważ te wszystkie informacje będą zaszyte. No i retusz jest tak naprawdę konieczny w takich ładnych portretowych zdjęciach, dlatego że tak jak właśnie samo słowo portret tam ma oznaczać, że jednak masz wyglądać tutaj, znaczy tak się kojarzy, że masz wyglądać fajnie, ładnie, dobrze. I dlatego jest chyba po to retusz stosowany i rzeczywiście no, dużo będzie jakichś informacji o tym zaszytek. No ale jest to ciekawe jak to rozwiążą. Ciekawa sprawa. Wiesz co, a propos, zostając tutaj właściwie w temacie technologii, to muszę Ci powiedzieć, że jeśli masz telefon Huawei'a, to chyba można go już schować do szuflady albo sprzedać, pewnie nie za 6000 jak te iPhony z Fortnite'em, ale pewnie jak, pewnie...
ale może... Może jak ma Fortnite'a, to za więcej.
No tak, rzeczywiście może być tutaj atut. Ale myślę, że bardziej to by poszło w cenie Windows Phone'a, czy jakiś Lumi, które są teraz mniej warte niż 2 kilo ziemniaków chyba. Natomiast tak, jest to fakt. Wojna hybrydowa Google'a z Huawei'em skończyła się w ten sposób, że Google uciął wszystkie aktualizacje i nie dostanie już żaden telefon Huawei'a update'u do najnowszej wersji Androida. I już tutaj nie mówię oczywiście o mapach, takich aplikacjach jak mapy, czy coś takiego, czy różnych innych aplikacjach Google'a, no ale przede wszystkim łatek bezpieczeństwa, prawda? Czyli czegoś, co nas interesuje najbardziej, ponieważ co parę miesięcy wychodzi taki update, który łata wszystkie te luki tego systemu. Tak więc, no, co właściwie o tym myślisz? Dlatego, że dosyć smutna sytuacja, dlatego że za to płacą klienci i w sumie jeśli ktoś kupił ten telefon teraz, czy tam całkiem niedawno, no to już niedługo będzie miał całkiem nieporęczną cegłę.
Oni mieli już jakiś problem z Googlem od dłuższego czasu, bo ostatnio wyszły telefony, znaczy ostatnio, to było powiedzmy z pół roku temu, ale wyszły telefony od Huawei'a nowe, które w ogóle były pozbawione googlowskich aplikacji, nie miały dostępu do sieci, do sklepu Play. I teoretycznie nie jest to duży problem, bo zainstalowanie w Androidzie plików APK no jest o wiele prostsze niż dobranie się do iPhone'a i zainstalowanie mu surowych plików IPA, które gdzieś tam ściągniesz sobie z sieci. Ale tak czy siak był to już taki pierwszy syndrom, że dzieje się coś złego. No i powiem Ci szczerze, że szkoda trochę, bo to nie są złe telefony. Ja osobiście miałem co najmniej z kilkoma w życiu kontakt i teraz rozumiem, że tutaj chodzi o szpiegowską aferę, którą zresztą chociażby w kontekście samego TikToka rozmawialiśmy co najmniej parę razy już w ostatnich odcinkach.
Tak.
Zastanawiam się, jak bardzo Huawei faktycznie sobie tutaj zawinił i czy faktycznie coś się tam pod spodem dzieje takiego, że złapali ich za rękę i złapali ich za rękę w taki sposób, że można powiedzieć, że faktycznie jest to powód, dla którego warto ich odciąć od w ogóle Androida i w ogóle właściwie tym samym niemalże od rynku, bo wątpię, żeby Huawei nagle stworzył własną wersję systemu operacyjnego. Chociaż biorąc pod uwagę, że Android jest w sumie otwartym systemem, to zobaczymy, co Chińczycy zrobią.
To prawda. Ja ogólnie troszeczkę żałuję tych właśnie telefonów, dlatego że osobiście żadnego Huawei'a nie miałem, ale z tego co wiem, to telefony takie jak P30, czy tam P30 Pro, czy nawet wersja Lite, to były świetne telefony i miały bardzo dobre aparaty. I naprawdę jeszcze całkiem niedawno, już to rok czy dwa lata temu widziałem wielkie reklamy z Lewandowskim, który reklamował akurat tutaj w Krakowie na takim wielkim billboardzie na całej kamienicy te telefony jako świetne aparaty. I rzeczywiście takie były i z wieloma osobami rozmawiałem, które chciały sobie kupić ten telefon. No to chyba już im USA wyjaśniło.
Tak, wyjaśniło, a jak już jesteśmy przy USA i przy amerykańskich takich gwiazdach, tak jak, no co prawda akurat Lewandowski nie jest amerykańską gwiazdą, ale byliśmy przy Stanach. Wiesz co, biorąc pod uwagę, że jesteśmy retronautami, czyli w sumie podcastem, który miał rozmawiać o rzeczach retro, wyjątkowo w odcinku specjalnym mam newsa, który jest troszeczkę związany z tematyką retro, a konkretnie chodzi o, uwaga, bo film... a właściwie serial, który był kręcony w latach 80., konkretnie chyba między 82 a 86 rokiem, czyli serial Nieustraszony, Knight Rider.
Pewnie Knight Rider! Bo tam... oczywiście! Z Davida Hasselhoffem. Przepraszam, ja zawsze mnie ściąga na to śpiewanie, nucenie. Boże, później tego słucham i mam głowę w kolanach. Nie, tragedia. Ale tak, świetny serial, świetne auto, Pontiac Firebird Transam. Oj, że aż to tutaj... Dobra, nie pamiętałem, sprawdziłem wcześniej. ale faktycznie świetny serial i klasyk.
Klasyk, no i będziemy mieli remake filmowy. Jest to naprawdę ciekawy, bo to jest jeden z tych seriali, na których się wychowaliśmy.
Tak, to prawda. To jest taki serial, na którym moglibyśmy faktycznie poświęcić, no może nie cały, ale pół odcinka retro na pewno.
Tak, na bank. Ja bym bardzo chętnie zrobił taki odcinek retro, bo to wiesz, obok MacGyvera, drużyny A, to były takie dwa topowe seriale, tak? Drużyna A i MacGyver, natomiast no, Nieustraszony, Airwolf, czy jeszcze kilka innych takich, które leciały w tamtych czasach, no to jest właściwie to, co nas wychowało niemalże w telewizji, także ja się bardzo cieszę, czekam na efekty.
Tak, to prawda, to ja też bardzo chętnie bym taki serial obejrzał, no mam nadzieję, że go nie zepsują, jak wiele rzeczy, do których tutaj wrócili. Ale w takim razie, skoro jesteś w tematach klasyka, no to muszę ci powiedzieć, że pewnie wiesz, a może i nie wiesz, że niebawem nasz klasyczny Internet Explorer zostanie uśmiercony oficjalnie.
Właśnie powiem ci szczerze, że słyszałem tylko jakieś takie pogłoski, ale możesz mi opowiedzieć więcej, bo aż tyle na ten temat nie wiem.
Tak. Powiem ci, że faktycznie za rok, czyli właściwie w 2021 roku, zostanie ta aplikacja już oficjalnie bez wsparcia, czyli właściwie będzie już nie do użytku, można by powiedzieć. A Internet Explorer, powiedzmy sobie, no to świetny, no to jest klasyk, no to już jest naprawdę, to była znakomita aplikacja do ściągania przeglądarek po formacie dysku na swój komputer.
Dokładnie tak.
To najczęściej tak wyglądało, że dokładnie zawsze po formacie wchodziłem, odpalałem Explorera, wpisywałem tam Firefox, czy Chrome, czy inna Opera, czy Vivaldi i już to się moja przygoda z Internet Explorerem kończyła. No natomiast wiem, że wiele firm, jakichś korporacji korzystało, miały aplikacje jakieś webowe połączone z Internet Explorerem. No z racji tego, że był bardzo bezpieczną aplikacją, czy tam standardy Microsoftu bezpieczeństwa dawały jakieś tam gwarancje, że wszystko jakby tutaj jest bezpieczne. No więc wiem, że wiele korporacji ma powiązane z tym EA-em swoje aplikacje czy produkty, więc tylko dlatego Microsoft stwierdził, że dopiero w 2021, dokładnie w sierpniu, utraci wsparcie, więc mają jeszcze rok. Dostaliśmy za to Edge'a, nowego Edge'a, bo jeszcze był stary Edge.
Który jest właściwie Chromem ubranym w nowe szaty, nie?
Tak, bo to jest Chromium, dokładnie, to jest na podstawie Chromium zrobione. Natomiast jest to już aplikacja, która to jest to, co ciekawe, już z systemu. Dostaliśmy ją po prostu bez pytania z najnowszą aktualizacją Windowsa 10 i już jej nie odinstalujemy, dlatego nie szukajcie tam żadnych poleceń shella, jak to zrobić, dlatego że no, to jest już niemożliwe.
Ale wiesz, Internet Explorer mam wrażenie, że w dalszym ciągu, tak jak jest teraz, tak pozostanie ulubioną przeglądarką pani Marzenki, przykładowej pani Marzenki, pracującej w firmie XY, bo tam dosłownie zawsze jak wchodzę do jakichś takich dziwnych firm, to taka pani, która pracuje na frontdesku albo w jakimś innym miejscu, to właściwie w większości przypadków to wszystkie używają Internet Explorera, więc to, że on utraci, wiesz, łatki bezpieczeństwa, co z tego, tam dalej będzie Windows... Vista albo nawet XP i nieśmiertelny Internet Explorer. Także ja myślę, że nie musimy się o niego bać tak naprawdę.
Myślisz, że jeszcze wezmę go pod skrzydło? No bardzo możliwe, no skoro pasjans cały czas w tej samej wersji cieszy się tak świetną popularnością w różnych instytucjach zaufania publicznego i w różnych urzędach, to faktycznie być może Internet Explorer zostanie przez, tak jak powiedziałeś, panią Basię z księgowości, tak ją nazwijmy, tutaj pokochany aż do śmierci i będzie rzeczywiście używany wciąż.
Ale wiesz co, jak już jesteśmy przy bezpieczeństwie, to powiem ci, że googlowska recaptcha została złamana, bo oni mają już 3 wersje tej recaptchy i to każda następna była punkt wyżej, jeżeli chodzi o zabezpieczenia. Chyba najtrudniejszą do złamania jak do tej pory to była ta, gdzie trzeba było samodzielnie zaznaczyć, powiedzmy, nie wiem, przejścia dla pieszych, tak? Albo, nie wiem, ciężarówki
tak,
drodze i tak dalej. Natomiast wszystkie zostały już złamane na tyle, że jeżeli masz formularz na swojej stronie internetowej, który jest właśnie recaptchą zabezpieczony, a ja mam takich stron co najmniej 100, powiedzmy, pod swoją opieką gdzieś, które były przez nas wykonywane na przełomie lat, przecież nawet więcej, wszędzie właściwie był formularz zabezpieczony właśnie recaptchą googlowską, bo ona była na tyle bezpieczna, że wiadomo było, że nie będzie spływał spam. I nagle, słuchaj, ze wszystkich tych stron, niezależnie od tego, która to wersja była recaptchy, to zaczęliśmy dostawać spam i to, uwaga, była to reklama bota łamiącego recaptchę, czyli ludzie, którzy napisali tego bota, postanowili, słuchaj, wypuścić go w sieć, reklamując go właśnie poprzez łamanie recaptchy na różnych formularzach kontaktowych. I właściwie dostaliśmy takich maili całą masę. Także jestem bardzo ciekawy na odpowiedź Google'a, bo no, przyznam ci się, że to było dosyć bezczelne zachowanie ze strony hakerów.
Niesamowite. Zresztą,
no już nie jest pierwsze bezczelne zachowanie ze strony hakerów, o jakim rozmawiamy tutaj w trakcie podcastu, bo zobacz, że rozmawialiśmy chociażby na temat Garmina całkiem niedawno. A tutaj kolejny taki fuck up i to... Wiesz, no słuchaj, to jest googlowskie zabezpieczenie, także jestem naprawdę w szoku.
Ja myślę, że po prostu wysyłanie takiego właśnie bota, czy tam informacji, że te recapcze zostały złamane, no to po prostu to jest CV tych hakerów, prawda? Oni prawdopodobnie nie zostaną nigdzie oskarżeni, a dostaną po prostu pracę. Wielokrotnie jest to narobione na takiej zasadzie, że jakaś firma mówi, słuchajcie, złamcie nasze zabezpieczenia, a wypłacimy wam tyle i tyle kasy. Dlatego, że wolą wypłacić to w sposób legalny, niż być zaszyfrowani jakimś ransomem czy czymś takim. Dlatego tak jak mówię, no, CV hakera są jego takie właśnie dokonania i nie sądzę, żeby tutaj skończyło się to dla nich jakimiś problemami. Myślę, że nawet może i będzie jakiś plus. Coś śmiesznego, wiem, że te recapcze na początku były dosyć tak jak powiedziałeś, tak, no, ta ze przejściami, czy tam samochodami, światłami, to rzeczywiście są dosyć skomplikowane, natomiast no ta tak, żeby kliknąć, że nie jestem robotem, to jest, no to była dosyć śmieszna. Pamiętam, że pojawił się taki filmik w internecie swojego czasu, gdzie taka robotyczna ręka cybernetyczna klikała w tym przycisku, nie jestem robotem, i to dosyć ciekawie wyglądało, dokładnie, więc no nie było to zbyt komplikowane, no ale faktycznie ta najnowsza jest, no jest ciężka, powiem ci, że nawet dla człowieka jest czasami ciężka, dlatego, że nie do końca wiem, czy nie do końca dokładnie widzę, co jest na tym obrazku, chociaż i tak jest to wciąż lepsze niż te napisy tymi literkami popchyłymi, gdzie naprawdę czasami te litery są tak pochyłe lub tak schowane, czy przypomina to czasami jak te obrazy, gdzie daltonizm można sprawdzać, prawda, i ten można, trzeba odczytać liczbę na jakąś kolorową, na innych kolorach, setek innych kolorów i to przypomina to naprawdę zagwozdkę tutaj, kurczę, ciężko czasami było pisać to, a to były długie frazy i bardzo, bardzo nieprzyjemne to było, więc chyba lepsze są faktycznie te ze zdjęciami. No ale skoro złamali, to jest to chyba już powoli przeszłość.
Przeszłość, tak. Natomiast powiem ci jeszcze jedną rzecz, która mnie ostatnio rozśmieszyła, taką to troszeczkę anegdotę, bardzo krótką, bo na pewno słyszałeś, że pojawiła się jakiś czas temu sytuacja, o której było bardzo głośno w sieci, że w Polsce ma być kręcony Mission Impossible, że tam Cruise ma przyjechać do Polski i ma wysadzać most pilchowicki. Więc, słuchaj, tutaj się zrobiła naprawdę dosyć gruba afera wokół tego, bo ludzie się zbuntowali, powiedzieli, że nie, absolutnie, gdzie nasz most w Polsce będzie jakiś Tom Cruise wysadzał, jak tak można, słuchaj, na Facebooku grzmiało, komentarze pod wiadomościami różnymi w sieci
Polskę
tam też grzmiało.
Polskę nam chcą wysadzić, tak. Niemcy, Schleswig-Holstein.
Janusze krzyczały, Grażyny krzyczały i słuchaj, teraz wypowiedział się Christopher McQuarrie, który opublikował list, gdzie wyjaśnił całą sytuację. Generalnie rzecz biorąc, w skrócie napisał to mniej więcej tak, że Mission Impossible jest serią znaną z wykorzystywania efektów specjalnych i My tak naprawdę to takie boom możemy zrobić w komputerze, więc jakby, no, tyle.
Czyli nie miał być ten most właściwie wysadzony naprawdę, tylko miał wykorzystany być do jakiegoś ujęcia, tak? A wszystko miało się odbyć.
No oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak, Marcin, wystarczy, słuchaj, że zrobią faktycznie jakiś wybuch wizualny. To nie znaczy, że ten most musi się, wiesz, zburzyć cały, tak? Bo te wszystkie efekty typu, już nie wiem, chociażby w Stanach jakieś wielkie mosty, które są czasami w filmach, wiesz, wysadzane, burzone, czy nawet niszczone przez jakieś kataklizmy. Hello! To nie jest tak, że tam tsunami przychodzi w Stanach i za każdym razem, wiesz, niszczy ten most i oni tak akurat kręcą, nie? Więc jakby... Bardzo delikatny sposób reżyser po prostu napisał, że wiecie, my mamy w Stanach efekty specjalne od dawna, nie?
Kurczę, to ja zawsze myślałem, że wiesz, że oni mają te wszystkie żółwie ninja, że że to rzeczywiście jest taka prawdziwa Ameryka, co? Kurczę, no to trochę mi zepsułeś tutaj faktycznie dzieciństwo, ale to ci muszę przyznać, że czytałem o tym artykuł ostatnio i kurczę, nie wiem, to chyba nie był aż dziennik, bo aż czyta, dziwnie się o tym czytało, natomiast wiem, że PKP się zwróciło do tutaj wytwórni filmowej Warner Bros. I powiedziało, że mają inny nieczynny most, tym razem w Stopnicy. I napisało mniej więcej właśnie maila jakiegoś w stylu: hej, możecie wysadzić inny most. W sumie mamy tu trochę, mamy i mostów ci u nas pod dostatkiem, więc na pewno coś by się znalazło. I faktycznie taką informację wysłali. No nie wiem, jak to się zakończyło, ale też słyszałem o tym, że my nie jesteśmy gęsi i nikt nam tutaj nie będzie mówił, jak mosty wysadzać mamy. I też chcemy w najnowszym jakimś filmie Jakuba Kolskiego pokazać, jak się wysadza most, tym razem inny, ale też właśnie przy użyciu najnowszych technologii, bez faktycznego niszczenia mostu, czyli faktycznie tak jak chcieli zrobić to twórcy Mission Impossible, czyli chyba tutaj nikt z nikim się nie porozumiał, nikt się nie zrozumiał. Może Amerykanie za szybko mówili i Polacy nie wyłapali sensu tego. Za szybko maila czytali, no ciężko mi tutaj powiedzieć, natomiast przypomina to faktycznie jakąś komedię.
Zgadza się. Ogólnie ludzie mnie czasami zaskakują swoimi komentarzami i tym, w jaki sposób odnoszą się do oglądanego kontentu, bo ostatnio miałem okazję też oglądać nową prezentację Cyberpunka. Ona, oczywiście my nagrywamy odcinki te specjalne co 2 tygodnie i ona miała miejsce już prawie 2 tygodnie temu. Co jakiś czas projekt robi taką prezentację, która ma troszeczkę podsycić, wiadomo, wiesz, apetyt na swoją najnowszą grę i ja również z przyjemnością obejrzałem prezentację Cyberpunka. Natomiast Cyberpunk jak Cyberpunk, to będzie dobra gra. Mam wrażenie, że naprawdę będzie to dobra gra. Zobaczymy, jak szybko będzie to dobra gra, bo być może produkt finalny, a produkt ten, który dostaniemy w dniu premiery, niekoniecznie będą tą samą rzeczą. Natomiast zaskoczyły mnie właśnie, słuchaj, komentarze ludzi pod tym, jak oglądałem ten film. Niezależnie od tego, słuchaj, co oglądałem. I to już w tym momencie nie mówimy o polskich Januszach, tylko ogólnie o takich ogólnoświatowych Johnuszach, którzy siedzieli, słuchaj, przed komputerem i dosłownie niezależnie od tego, co było pokazywane na ekranie, a ta prezentacja naprawdę nie była najgorsza. Ja mam wrażenie, że pierwsza była nawet troszkę powolniejsza, bo tam były takie momenty, gdzie pokazywano taki tryb rozgrywki, który polega na byciu swojego rodzaju detektywem zawieszonym niemalże w czasie i oglądaniu wszystkich rzeczy z różnej strony i tak dalej. Więc ta pierwsza prezentacja, można byłoby powiedzieć, że jest nudniejsza. Natomiast tutaj pokazywano bardzo wiele rzeczy, łącznie z tym, kto będzie robił muzykę dla gry, kto w jaki sposób właśnie komponuje tą typowo punkową muzykę, tak? No bo tutaj to jest dosyć istotne, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli robimy grę, która mówi o cyberpunku, to jakby to słowo punk jest bardzo ważne, bo cała kultura punkowska słuchała punkowskiej muzyki, no, która zresztą wzięła od tego właśnie swoją nazwę. I bardzo dobrze, że sięgnięto po współczesne punkowskie kapele, które faktycznie będą robiły tutaj ścieżkę dźwiękową. Natomiast już jakby pomijając temat muzyki, który mi jest bardzo bliski i wydaje mi się, że bardzo dobrą stronę w CD Projekt tutaj poszedł. Natomiast słuchaj, właściwie non-stop ludzie pisali komentarze typu snuda, słabe, kiepska muzyka, laska ma dziwną fryzurę, kiepskie auto, jak to wygląda, beznadziejna broń, dawać gameplay, a nie gadają o muzyce. Wiesz, niezależnie od tego, co było pokazywane, to ludzie mieli jakieś wąty. I powiem ci szczerze, że byłem mocno zażenowany, musiałem w pewnym momencie wyłączyć komentarze, bo troszeczkę mi to przypominało taką toksyczność, wiesz, która jest u dzieciaków w podstawówce, które próbują zbudować swój wizerunek, swój lepszy wizerunek właśnie u innych dzieci za pomocą tego, że hejtują wszystko dookoła i wszystko jest słabe, wszystko jest kiepskie, ja to jestem w ogóle cool, nie, nic nie robię, ale jestem mega super. I tutaj dokładnie widziałem te same zachowania i powiem ci szczerze, zaczynam się zastanawiać, jak bardzo ludziom się chce i dlaczego tak wielu ludziom się chce hejtować wszystko dookoła pici, bo to jest temat oczywiście nie od dziś nowy, nie jest to nowy
to
temat,
prawda.
Tak?
Prawda,
ale
prawda.
Ja za każdym razem, jak czytam komentarze, to coraz bardziej łapię się za głowę.
Wiesz, ja powiem ci, że kiedyś to w jakimś odcinku podcastu mówiłem, że faktycznie ludziom jest łatwiej krytykować, tak jak powiedziałeś, niż zrobić coś samemu. No umówmy się, że ktoś nagle zacznie trenować bieganie, no i okej, to bieganie nie idzie mu, oczywiście nie biegniesz od razu jak Usain Bolt, prawda, nie pobijesz rekordowych czasów i ktoś mógłby stanąć z boku i powiedzieć, stary, ale ty, nie wiem, 30 sekund na ten odcinek to jest jakaś tragedia, no ale wiesz, kurczę, gość stoi z boku i nic nie robi, prawda, tylko ocenia, no jest to dosyć smutne i żenujące, ale w tych czasach tak jest. A nie myśli o tym, że ta osoba będzie coraz lepsza, aż uzyska naprawdę dobry czas na tym odcinku. A być może takim gadaniem właśnie go zniechęci do tego i ta osoba zupełnie przestanie trenować, tam przestanie robić tą rzecz, którą zaczęła. Właśnie zniechęcona tym hejtem, tym gadaniem. Dlatego właśnie najlepiej chyba twórcy już teraz, my jesteśmy wszyscy ludzie przyzwyczajeni, żeby jakoś tam nie przejmować się tym wszystkim, że zauważmy, że najwięcej ludzi, którzy krytykuje, nic specjalnego w życiu nie robi. Mówię to z perspektywy siedzenia dupą na wersalce i oglądania Netflixa właściwie cały czas. I to jest ich życie. I ciężko ich krytykować, ponieważ no, oni nie mają życia, więc jeżeli czegoś nie mają, to ciężko coś krytykować, prawda? Dlatego ja już się dosyć uodporniłem na wszystkie takie rzeczy i myślę, że wszyscy też się powoli uodpornili. A będąc jeszcze przy temacie Netflixa, to już tak na zakończenie, bo już więcej nowości i ciekawostek właściwie ze swojej strony tutaj nie mam, to chciałem jeszcze Tobie, jak i wszystkim tutaj powiedzieć i zachęcić do... Jest bardzo fajny serial na Netflixie o pierwszych grach, wywiady z pierwszymi deweloperami, jak i twórcami gier, który się nazywa Highscore. Jest to 6 odcinków, każdy po 45 minut. Jest to coś w stylu Toys That Made Us. Nie wiem, czy widziałeś ten...
Och tak, widziałem. Bardzo mi się podobał.
Właśnie coś w tym stylu. To jest właśnie coś w tym stylu. Muszę przyznać, że zacząłem oglądać wczoraj i właściwie pod wieczór i łyknąłem 4 odcinki naraz z 6, czyli właściwie zostały mi 2. Dzisiaj chętnie te 2 zobaczę. Myślę, że tam jest bardzo wiele ciekawych smaczków dla fanów retro, gier, automatów. Przede wszystkim nie jest to pokazane w taki bardzo suchy sposób, ale jest tam naprawdę wiele ciekawostek. Jest przedstawione wywiady przede wszystkim z ludźmi, którzy widać, że mają w sobie ogromną pasję i te historie, które opowiadają, są naprawdę ciekawe. Możemy zobaczyć przede wszystkim powstanie retro gier, takich jak Pac-Man, czy pierwszych automatów, Street Fightera, Mortal Kombat. A jeśli już mowa o Street Fighterze i Mortal Kombat, no to także związany z bijatykami, przemocą w grach i właściwie debatą publiczną, która się podniosła w USA zaraz po pokazaniu się tych gier na automatach, na arcade'ach, że wywołują one przemoc i tak dalej. Można obejrzeć o walce korporacji Sega z Nintendo, ale również o powstaniu na przykład gier sportowych, czyli Electronic Arts i tak dalej. No bardzo się to przyjemnie ogląda, tak jak powiedziałem, no przedstawia to ludzi z ogromną pasją. Nie jest to pokazane w nudny, encyklopedyczny sposób. Jest wiele ciekawostek, o których nawet ja jako retro freak, który nie ma życia i ogląda bardzo dużo takich kanałów YouTube'owych, wiele rzeczy tutaj znalazłem, o których nie wiedziałem. Oczywiście nie wszystko jest tutaj, uważam, złożone idealnie, ponieważ na niektóre tytuły można by zastąpić czymś innym. Natomiast naprawdę bardzo, bardzo przyjemna sprawa i zachęcam do obejrzenia. Wszystko jest okraszone pikselowymi przerywnikami, takimi animacjami, które umilają cały spektakl, więc jeśli ktoś jest fanem gier, automatów, jak i całej w ogóle tej otoczki, wszystkim co z tym związane, to myślę, że na pewno coś tam ciekawego dla siebie znajdzie.
Jak już jesteśmy przy grach, to ja powiem ci jeszcze jedną ciekawostkę.
Dawaj.
Bo wiem, że jesteś fanem Dooma, szczególnie tego nowego Dooma.
Oj, jestem. Ja
też mówiłeś na początku, że uważam, że jest zbyt kolorowy. Powiem ci szczerze, że nie tam. No okej, okay, może jest faktycznie trochę bardziej kolorowy, ale nie jest. Ja do tej pory, wiesz, wszystkie gry, które robiło id Software, bardzo lubię i zresztą Quake 3 też był bardzo kolorowy i też mi to w ogóle nie przeszkadzało.
Oczywiście,
a grałem
oczywiście
w niego masę. Natomiast Mick Gordon, który jest kompozytorem muzyki do ostatnich 2 części Dooma, czyli do Dooma po prostu, bo tutaj została zrestartowana nazwa, oraz do Dooma Eternal. Tak. Wiesz, Mick zrobił niesamowitą ścieżkę dźwiękową. To są po prostu tak potężnie brzmiące nuty, które są utrzymane w heavy metalowym stylu, a właściwie pomieszaniem new metalowego stylu z heavy metalowym stylem, z bardzo dużą ilością elektroniki, to takich syntezatorów właśnie z lat 80., które mają bardzo brudne, potężne brzmienie. Jak rozmawialiśmy już jakiś czas temu, Mik się poprzytykał z id Software i teraz okazało się, że pracuje nad soundtrackiem do gry Atomic Heart, która jest takim, powiedzmy sobie szczerze, właśnie Doomem robionym przez Rosjan w rosyjskim klimacie. Także jeżeli nie oglądałeś sobie trailera, to polecam ci sobie zobaczyć właśnie grę Atomic Heart, bo jest bardzo po prostu krzywa, jeżeli chodzi o samą sam klimat tej gry, powiedzmy sobie szczerze, jest naprawdę bardzo, bardzo krzywy i bardzo mi się to podoba, na pewno po Atomic Heart sięgnę, szczególnie, że właśnie Mick Gordon, także oj, tak, tak, tak.
Oj, to kurczę, powiem ci, że bardzo ciekawie to brzmi, faktycznie też muszę to sprawdzić. No, jak myślę o takich rosyjskich grach, to od razu przypomina mi się też polska gra FPS, Target. Nie, czy widziałeś, mam nadzieję, że będzie lepsza niż nasz rodzimy produkt. Natomiast, no to kurczę, ciekawe i na pewno powiem ci, że zaraz po skończeniu tutaj tego nagrywania tego podcastu sobie to odpalę, bo jak wiesz, jestem fanem FPS-ów. I to też takich FPS-ów troszeczkę single player, dlatego że no nie zawsze mam ochotę grać po sieci i nie zawsze mam ochotę wysłuchiwania, co ludzie zrobiliby z moją rodziną i tak dalej. Wiesz, jakie nastolatki potrafią być w sieci brutalne w tych czasach i jak potrafią jechać po wszystkich. Dlatego po prostu nie zawsze mam na to ochotę. Lubię sobie pograć jakiś właśnie fajny, klimatyczny FPS wieczorem. Dlatego na pewno chętnie sprawdzę.
Tak, to jest, wiesz, to generalnie jeżeli potrzebujesz się pobudzić i nie masz w domu kawy, to możesz odpalić sobie CSGO albo no, dowolnego Counter-Strike'a tak na dobrą sprawę i bardzo szybko ludzie ci podniosą ciśnienie na tyle,
oj,
że
tak,
nawet nieważne
tak.
Jak grasz, ale komentarze po prostu 5 minut i jesteś czerwony.
Tak, dokładnie. Na pewno się dowiesz, co by robili z twoją matką, z twoim, wiesz, wszystko po prostu byłoby, cała rodzina byłaby od góry do dołu, cikabliat i tak dalej. Więc wszyscy chyba wiemy, o co chodzi. No jest, trzeba mieć nerwy, żeby faktycznie sobie wytłumaczyć, że jest to tylko zwykły internetowy pocisk. No, natomiast dla nas gdzieś tam w pewnym momencie, jeszcze jakbym tych fragów nie za bardzo dobrze łapał, to już w ogóle dostałbym pewnie białej gorączki i nie chcę sobie tutaj uszkodzić komputera. Tak jak już to kiedyś miało miejsce, więc wolę sobie na spokojnie tutaj w domu.
Ty już to zrobiłeś kiedyś, kopiąc komputer, tak? Pamiętam, dokładnie. Mówiłeś o tym w trakcie nagrania.
Dokładnie, okay. Tak.
Marcin, wyczerpałem tematy na dziś. Powiem ci, że mam nadzieję, że dzisiejsze nasze problemy techniczne związane z tym, że siedzę na plaży, nie zmasakrowały tego nagrania, bo po prostu boję się troszeczkę o wiatr, który może dmuchać w ten mikrofon, a podejrzewam, że na pewno jest w jakimś tam stopniu słyszalny, więc od razu przepraszam, ale po prostu naprawdę w tym tygodniu nie miałem kompletnie miejsca, gdzie mógłbym się z tym mikrofonem rozłożyć i ta plaża się wydała jedynym sensownym miejscem. Poza tym, że ciebie ledwo słyszę, bo po prostu sieć komórkowa tutaj jest tak tragiczna, że właściwie ledwo się słyszymy nawzajem, to boję się faktycznie jakoś tego nagrania. Natomiast ja wyczerpałem tematy, ty chyba też, prawda?
Ja też. I wracając jeszcze do problemów technicznych, to faktycznie do większości tutaj z rozmowy z Andrzejem to było tak mniej więcej go tutaj słyszałem, dlatego to domyślałem się tylko, że albo mówi o rozpiętości tonalnej, albo o Miku Gordonie. więc gdzieś tam łapałem, składałem to wszystko w całość, natomiast wybaczcie, że to dzisiaj nie była może taka bardziej rozmowa, tylko takie monologi, natomiast no bardzo ciężko było nam się tutaj słyszeć, jesteśmy dosłownie po przeciwnych stronach Polski, a faktycznie ten twój dzisiejszy zasięg nie ułatwiał zupełnie, no widocznie to brak tego parawanu, widzisz, tu trzeba, no, może trzeba łapać na parawan tutaj i zasięg, no bez parawanu sam widzisz, jak to jest.
Ale najgorsze jest to, że ja nie mogłem się ponabijać z tego, co mówisz, bo czasami tak cię nie słyszałem przez 2 minuty, że tylko słyszałem, że mniej więcej coś mówisz, że nie miałem jak się do ciebie przyczepić. To jest w ogóle smutne, bo będę potem montował ten odcinek i potem będę słyszał te wszystkie momenty, gdzie się ciśnie coś na usta, a tut nic, już potem nie będę mógł. No.
Tego właśnie. No nic, tak czy inaczej mamy nadzieję, że was tutaj nie zanudziliście, że dało się tutaj słuchać tego materiału. Następny materiał już będziesz nagrywał u siebie na mieszkaniu, tak więc chyba już będzie, znaczy na pewno będzie.
Bardzo możliwe, że nie. Jeżeli będziemy nagrywali odcinek retro w przyszłym tygodniu właśnie, a tak myślę, że będziemy robić, to bardzo możliwe, że będę jeszcze tutaj.
Oj, no to cóż, trzeba się, no to cóż, parawan, na targ.
Wezmę parawan, w przyszłym tygodniu wezmę parawan.
Na targ po parawan
okay. Znajdziecie nas jak zwykle na iTunes, na Spotify, na YouTubie, na Anchor, na Overcast, na Google Podcast. którym ostatnio mamy jakieś małe przeboje, bo Google po prostu stwierdziło, że musi nas zweryfikować potrójnie, ale mam nadzieję, że jeżeli ktoś w ogóle używa Google Podcast, co szczerze powiedziawszy wątpię, bo chyba jest dużo więcej aplikacji podcastowych, dużo ciekawszych, to nie ma już żadnego problemu z dostaniem się do naszego podcastu. Zapraszamy też na stronę internetową retronauci2000.pl, za pośrednictwem której można do nas napisać.
Dokładnie. Zapytać się na przykład, jak bardzo Andrzej się opalił, leżąc na słońcu podczas tego godziny tutaj leżenia i może założymy jakąś zbiórkę dla niego na jakiś kefir, żeby się później kefirem okładał, bo pewnie go nieźle go tam zgrzało. Ja bym ogólnie był za zakupieniem troszkę kefiru, żeby na skórę i worek lodu na głowę, bo go tutaj szlak trafiał, że tak powiem, momentami strzegł, że szlak trafiał, że tego zasięgu nie było, więc być może taką zbiórkę na pomóż Andrzejowi. PL założymy.
Ale nie, ja się opaliłem na Janusza dzisiaj, bo wiesz co, jestem w koszulce, bo bałem się właśnie, że się zjaram i mam tylko tak ramionka podciągnięte troszeczkę i brzuszek mi tak lekko wystaje, mój okrągły spod tej koszulki, więc będę miał taki pasek na brzuchu czerwony, opalony oczywiście, wiesz, całą koszulkę odciśniętą, także jakoś tam przeżyję. Ręce będę sobie smarował najwyżej tylko.
No to będziemy mniej kefiru poczuwać, ta zbiórka będzie mniejsza.
Okej. Okay. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień w odcinku Retro.
Do usłyszenia. Cześć.